Dobry wieczór, Wojciech Suleciński. Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. No dziś właściwie będziemy opowiadać o czymś, co się już wydarzyło, czyli o takim spotkaniu wokół Memlinga, wokół, no chyba więcej niż Memlinga, wokół wszystkiego, co działo się wokół obecności Sądu Ostatecznego w Gdańsku, wydarzeń, które tę obecność zapewniało. Czyli mówiąc najkrócej, jesteśmy na przełomie XV i XVI wieku. Pani profesor Beata Morzejko jest moim dzisiaj rozmówcą. Dyrektor Centrum Memlingowskiego Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry państwu. Dobry wieczór.
Trzydniowy maraton, jak rozumiem, wokół artystów, bankierów, żeglarzy, czyli wszystkich kontaktów związanych z Hansem Memlingiem, sądem ostatecznym, ale też i całą masą rzeczy, które możemy powiązać z tym schyłkiem XV wieku na Bałtyku, w Burgundii, na północy Włoch, no, czyli w paru ładnych miejscach Europy.
Tak, i rzeczywiście lista uczestników odzwierciedlała te wszystkie kręgi, które pan redaktor wspomniał. Może ja tylko dodam jeszcze, czy wyjaśnię naszym słuchaczkom i słuchaczom, że sama konferencja jest związana z 550. rocznicą, którą 27 kwietnia dokładnie obchodzimy. Natomiast konferencja, czyli zdobycia samego sądu ostatecznego przez Paula Benkego, gdańskiego kapra. Natomiast sama konferencja odbyła się w dniach 22 kwietnia. No, ze względu na różne okoliczności nie można było dokładnie wcelować tę datę, ale rozmawiamy niemalże właśnie w tą rocznicę 550. zdobycia ołtarza Hansa Memlinga. I tak, rzeczywiście tematyka była różnorodna. Zaczynaliśmy właściwie od takiego wstępu dotyczącego właśnie samych okoliczności zdobycia. Rozmowy o tym, czy Paul Benneke był piratem, czy był kaprem i na ile jego akcja może być legalna, na ile nie. Kiedy zła opinia o nim zmieniła się w opinię bardzo dobrą, ale również taki szerszy kontekst, czyli kontekst różnego rodzaju zamówień artystycznych, losu obrazów, losu generalnie dzieł sztuki, które padały czasami po prostu łupem kaperskich albo pirackich statków czy okrętów. Oprócz tego oczywiście właśnie ten kontekst burgundzki był bardzo ważny. Dodatkowo jeszcze kontekst związany z rodziną Portrianich, o której jeszcze pewnie porozmawiamy, i dodatkowo nie tylko samego Memlinga, Hansa Memlinga, ale również twórczości jego podobnym artystom i dlaczego Brugia była takim ważnym ośrodkiem. No i to był czwartek, piątek, to wszystko się odbywało na Uniwersytecie Gdańskim. Natomiast w sobotę mieliśmy spotkanie w Muzeum Narodowym, który jest współorganizatorem również tej konferencji, Muzeum Narodowym na Toruńskiej. Mieliśmy takie pół godziny kontemplacji Hansa Memlinga, sądu ostatecznego, bo niektórzy uczestnicy z zagranicy byli pierwszy raz w Polsce, pierwszy raz w Gdańsku, więc to dla nich była super okazja zobaczyć ten tryptyk, a potem spotkanie z panią profesor Paulą Natel, która po prostu nakreśliła cały kontekst związany z Hansem Memlingiem i dlaczego ten obraz wygląda tak, a nie inaczej.
No dobrze, ale to w takim razie, czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego o Paulu Benneke i okręcie Peter von Gdańsk? Czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego o obrazie, który został zrabowany, nie wiem, porwany, uwieziony do Gdańska? Czy dowiedzieliśmy się też czegoś nowego o tych kontekstach kulturowych? Bo to jest też niezwykle ciekawe, bo to trochę jak w soczewce pokazuje nam epokę. No, Hucinga i jesień średniowiecza, no to u nas akurat ten Memling i ta jesień średniowiecza przychodząca tak, że tak powiem, owocnym dziełem sztuki do Gdańska.
Może już o samym okręcie Peter von Gdańsk, akurat jemu poświęcaliśmy najmniej uwagi w czasie tej konferencji. Natomiast na pewno, gdy chodzi o Paula Benkego, to ważne były tu pewne takie szczegółowe już ustalenia. Chyba wszyscy się zgodziliśmy po referacie jednego z kolegów Paula, Filipa Hoch z jednego z uniwersytetów niemieckich, Uniwersytetu w Halle. On przygotował taki właśnie referat szerszego kontekstu rozumienia pojęcia kaper-pirat. zresztą on to dość szczegółowo bada, ale też właśnie pokazania, bardzo ciekawie pokazania, kiedy właściwie współczesne Paulowi Benneke kroniki hanzatyckie, kronika Lubeki, po prostu tylko wspominają o akcji Paula Benkego, bez żadnej oceny. Oczywiście wiadomo, że trwa tak zwana afera, czyli dochodzenie w sprawie zwrotu ładunku, zapłacenie odszkodowania i pokazał, właśnie Filip Ho pokazał, pan doktor pokazał, że ten taki ważny moment drugiej połowy XVI wieku, kiedy Reinhold Koch napisał w swojej kronice, właśnie zmienił jakby optykę oglądania Paula Benkego, pokazując go jako kogoś, kto walczył z Anglikami, a przez to staje się w tych już narastających emocjach kształtujących się państw narodowych bohaterem niemieckim i po prostu staje się bohaterem, kimś, kto pokonuje wrogów, jakim są Anglicy. Myśmy oczywiście, nie jest tak, że myśmy o tym nie wiedzieli, ale to było tak bardziej
czyli
mocno
mówiąc najkrócej, już dowiedzieliście się, że przede wszystkim nastąpiło to wcześniej. Ja pamiętam z profesorem Lewem rozmawialiśmy o literaturze gdańskiej XIX wieku i ten motyw jakby patriotycznej literatury niemieckiej XIX-wiecznej, w której Paul Benneke jest właśnie tym takim bohaterskim piratem, pierwszym niemieckim, który tam śpiewa te pieśni i tak dalej. To okazuje się, że od 300-lecia wcześniej.
Tak, oczywiście. Tak, no, oczywiście jest potem i tu bym też oczywiście zgodziła się z tymi badaniami Petera Lewe, że tutaj gdzieś ten Koch wchodzi, później staje się, jest czytany, jest wydawany, no bo to też trzeba pamiętać, że to już jest czas druku, więc w jakiś sposób pewnie byłoby też ciekawe zobaczyć, jaka jest dalsza recepcja. Myślę, że to jest następny krok. Wiele rzeczy żeśmy stwierdzili, że jeszcze wymaga dalszych badań. Tutaj to na pewno, bo w czasie konferencji naszymi uczestnikami konferencji, oprócz oczywiście osób wygłaszających referaty i studentów, którzy przybyli, no bo to jak na uniwersytecie to wiadomo. Natomiast były też osoby takie, które przyszły po prostu, jak ja to nazywam, z miasta, zainteresowane tematem, ale na przykład w pytaniach wybrzmiało coś takiego, że jakby ta afera, która wybuchła po akcji Paula Benkego, dotyczyła sądu ostatecznego Hansa Memlinga. Nic bardziej oczywiście mylnego. I myślę, że tu zrobiliśmy też trochę takiego jakby odczarowania, powiedzenia, że nie, że głównie chodziło o całe dochodzenie, które było prowadzone właśnie przez księcia Burgundii, Karola Śmiałego, później Sykstusa, papieża, sam związek hanzatycki, samą Brugię. No nie dotyczyło oczywiście samego ołtarza, tylko wielkiego, ogromnego ładunku, który przede wszystkim stanowił tekstylia, kosztowności, a jakieś dwa obrazy były wymienione w środku listy. Jedno, co się nam jeszcze nie udało, to cały czas to pytanie wybrzmiewa, bo trzeba pamiętać, że lista strat wykazywała również drugi obraz i to jest na razie pytanie, które
czy my go gdzieś w Gdańsku mamy i tylko o tym nie wiemy, czy on po prostu gdzieś się...
Nie. Raczej jest to pytanie, jak liczymy sam ołtarz, który jest tryptykiem,
ile to obrazów,
albo, i tu to ta hipoteza oczywiście w dalszym ciągu jest aktualna, albo rzeczywiście gdzieś on jest, tylko my nie wiemy, nie znamy okoliczności. Natomiast jeszcze wracając do tych innych pytań, na ile myśmy sobie to wszystko wyjaśnili, na pewno bardzo ciekawe ustalenia odnoszące się do samego Hansa Memlinga, jego biografii, tego, że ten ołtarz, pokazania tego kontekstu, że ten ołtarz stanowi jedną z największych prac. Też bardzo ciekawy taki zabieg zrobiła właśnie Paula Natel w czasie tego swojego wykładu. Ona zrobiła taki eksperyment, pokazując nam na slajdach zestawienie sądu ostatecznego Hansa Memlinga i innych porównywalnych prac innych artystów z tego czasu, no to kiedy widzimy to wszystko w centymetrach, i widzimy w takiej skali, no to od razu jest jasne, że to jest jedna z po prostu z największych monumentalnych prac tego czasu. To po pierwsze. Po drugie, pokazała nam trochę taką może zabawę komputerową, ale też bardzo ciekawą, czyli pokazanie zdjęcia Badi Fiesolana, czyli tam, gdzie ołtarz wiemy, że był zamówiony przez Angelo Taniego i jak on wyglądałby wstawiony i zamknięty. To rzeczywiście idealnie wymiarami pasowałoby do tego miejsca. No i tak, tak jak pani profesor skończyła ten swój wykład, że właściwie żal jej tego Angelo Taniego, jak on, kiedy on się dowiedział, że jednak to dzieło no, nie trafi tam, gdzie było zamówione. Natomiast z kolei właśnie cały czas jest przed nami to pytanie, jaka byłaby ewentualnie reakcja Angelo Taniego. I tu też z kolei pani profesor Federica Fratelli, która przyjechała do nas z Uniwersytetu w Parmie. Ona jest historyczką sztuki, ale również bada ten cały kontekst historyczny. I ona odczarowała z kolei taki mit, który powstał gdzieś w latach 60. zeszłego stulecia, że rodzina Portiriani, która była zaangażowana w załadunek galery, już sam brugi, przeładunek, że ona gwałtownie zbiedniała po całej tej akcji. Otóż zachowane materiały, dokumenty w archiwach włoskich no, wykazują, że mimo wszystko potrafili pozbierać się po tej akcji i że później nawet wnukowie Tommaso Portiraniego całkiem dobrze prosperowali.
No dobrze, ale to jeszcze w takim razie jedno moje pytanie dotyczące tej historii z samym atakiem korsarsko-pirackim, czy jak go nazwiemy. Czy to, że odbywało się to na obszarze hanseatyckim miało znaczenie? No bo no, korci mnie takie porównanie, że mniej więcej w tym samym czasie zaczyna się ta rywalizacja odbywająca się na transatlantyckich trasach pomiędzy brytyjskimi, czy też angielskimi piratami i korsarzami, a flotami z srebrnymi łupami z Ameryki Południowej. No i mówiąc najkrócej, one obrastają co najwyżej legendą bohaterskich wyczynów i różnych innych zdarzeń, najwyżej dziejących się na dworze Elżbiety Wielkiej, a mówiąc najkrócej, takich sporów o to, kto komu ma co oddać, nie słyszymy. Być może mylnie.
To bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście to też wybrzmiało, bo generalnie do samej akcji doszło na wysokości mniej więcej obecnej portu Dunkierka. I to jest oczywiście spór, czyje to były wody, czy to były już burgundzkie wody, czy brytyjskie wody. Natomiast tu wybrzmiała ta historia w liście i o tym zresztą był referat jednego z uczestników do pana doktoranta z Uniwersytetu w Utrechcie, Sandera Nicolai, który pod uwagę wziął i po prostu przenicował, rozłożył na części pierwsze dosłownie. Doskonała analiza, doskonały przykład takiej roboty trudnej, rzemieślniczej roboty metodologicznej, historycznej, list Karola Śmiałego z 30 maja 1473 roku, czyli miesiąc po akcji. On też pokazał, jak doszło do tego, że w ogóle ten list w Maastricht został napisany, ale ten list doskonale właśnie obrazuje wszystkie te okoliczności i próbę kreowania też własnego stanowiska przez Karola Śmiałego, który uważa całą, jakby uznał, jeszcze nie wiedząc dokładnie, jak ta akcja przecież przebiegała, jakie były jej dokładne okoliczności, uznał przede wszystkim za zniewagę jakby jego książęcej mości, za atakowanie przez jakiś Osterlinge, czyli tych z Hanseatów, tyle wiedział, za atakowania galery, która szła pod burgundzkimi, czyli jego książęcej mości
barwami.
I to uznał za jakby najgorsze, na to zwraca uwagę, ale też zwracał właśnie uwagę na to, że czyli jakby tutaj też to właśnie pan doktorant pokazał, że jak pod uwagę już po miesiącu czasu, zaledwie po miesiącu czasu, Karol Śmiały zaczął, dotarły do niego różne plotki, kto to zaatakował, dlaczego i jak z tych plotek wykreował jakby siebie na obrońcę wszystkich poszkodowanych, to też wywołało później dyskusję już po referacie, czy po tej części, po tej sekcji, na ile właśnie książę Burgundii świadomie nawiązywał do tego, co robili właśnie władcy angielscy, kiedy uznawali, że ktoś śmiał w ogóle zaatakować brytyjską flotę jako kaper. Tak? Czyli taki szerszy jakby kąt, czyli jakby ta sprawa wywołała wywołała też takie komentarze, czy naszą dyskusję, że to nie chodziło o to, że Karol Śmiały chce wywołać wojnę z Hanzą nagle tym listem, tylko chce pokazać wobec swoich poddanych, bo to też ma mieć wymiar dotarcia do swoich poddanych, tę taką bardzo silną pozycję silnego władcy, który z drugiej strony był uwikłany w całą masę innych konfliktów i jeszcze jeden konflikt tak naprawdę nie był mu potrzebny. Więc mówiąc jeszcze inaczej, tak, gdzieś możemy tą akcję porównać spokojnie do tych akcji, o których gdzieś się czyta w źródłach dotyczących tej strony angielskiej czy angielsko-holenderskiej.
Dobrze, to w takim razie wróćmy do tego wątku, który żeśmy troszeczkę już dotknęli, czyli burgundzki krąg kulturowy, północnowłoski krąg kulturowy. Mamy takie poczucie, że to są dwa z całą pewnością w tej epoce przodujące obszary kulturowo, cywilizacyjnie i majątkowo w Europie. Inspirujące się wzajemnie? Dzieło Memlinga jest przykładem na to?
To rzeczywiście wybrzmiało bardzo mocno w czasie tych referatów dotyczących właśnie tego kontekstu Hans Memling i jego współcześni. To, co jest bardzo istotne, to, że w samej Brugii, która, no może wyjaśnijmy, że Brugia jest takim centrum nie tylko gospodarczym Europy. Dzisiaj to jest miasto turystyczne, po prostu ciekawe. Natomiast wówczas to było, mieścił się tam kantor hanzatycki, mieściły się tam właściwie filie najważniejszych banków włoskich, już z właśnie wspomnianym bankiem Medyceuszy na czele. Również swój konsulat mieli tam Hiszpanie. No, dość spora grupa kupców włoskich po prostu miała tam swoje domy, swoje fundacje,
czyli
swój kościół.
Czyli Brugia jest takim Frankfurtem albo Londynem współczesnego świata?
No, powiedziałabym, że Londynem. Tak, tak. Londyn, zdecydowanie. Tak, tak, tak. Bo tam się właściwie...
Ogólnoeuropejskim zwornikiem biznesowym.
Ogólnoeuropejskim, ponieważ tam się łączy i handel, który tam na kanał Zwin, łączący Brugię z Morzem Północnym, docierają właśnie statki z tej hanzatyckiej części Europy. Z kolei tam też docierają no właśnie takie galery, które przychodzą gdzieś z Pizy, czyli z tego świata śródziemnomorskiego. To też jest bardzo ciekawe. I w związku z tym tam też tworzy Hans Memling. I to, co pokazała z kolei właśnie znowu Paula Natter w swoim, ale zresztą też inni referenci, referentki, czyli to, jak z kolei, z jednej strony, jak Hans Memling się inspirował sztuką, która już tam funkcjonowała, von den Weidena i innych artystów, a z drugiej strony, jak Hans Memling zainspirował na przykład później włoskich artystów.
Ale czy to jest tak, że malarstwo niderlandzkie, mówiąc w pewnym cudzysłowie, jest tym malarstwem, które wtedy jest najmodniejsze i w związku z tym nawet we Włoszech się je kupuje? Czy to jest tak, że istnieje jakiś rodzaj wymiany kulturowej pomiędzy tymi dwoma obszarami? No bo my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że ten wcześniejszy renesans włoski zaowocował na tyle wybitnymi dziełami, że to raczej właśnie z Włoch płynęło do nas to przekonanie o tym, że wszystko jest tam najpiękniejsze, najwspanialsze. Ich malarstwo, ich twórcy są tymi najgenialniejszymi. I właściwie, że to tak trwa aż do początku XVI wieku.
Ale to też trochę tak, że właśnie trzeba pamiętać, że z jednej strony, to właściwie odpowiedź jest na oba pana redaktora pytania, tak. To znaczy i jest z jednej strony, że to jest najpiękniejsze i że to wpływa, ale z drugiej strony, że to są kontakty niderlandzko-włoskie i że też nie możemy zapominać, że ta społeczność tych Włochów, którzy działali na terenie Brugi, była bardzo mocna. To nie byli jacyś zwykli obywatele, to były osoby bardzo majętne.
Czyli mówiąc najkrócej, było to skojarzenie jakiegoś Wall Street z kilkoma galeriami sztuki, których tak sprzedawano najdroższe dzieła sztuki, bo byli tam ludzie, którzy mieli najwięcej kasy.
Znaczy, też pamiętajmy o tym, że te dzieła sztuki nie były relatywnie wtedy, wówczas jeszcze drogie, bo to jeszcze nie był ten czas, nie był czas, gdzie później obraz trafia na giełdę. Tych ludzi było stać na przykład ci Włosi zamawiali u Hansa Memlinga portrety Zresztą już no, kilkanaście lat temu w Brugi była taka retrospekcyjna wystawa właśnie poświęcona wszystkim tym zachowanym portretom, bo tych prac przypisywanych Hansowi Memlingowi jest 165 obecnie. To tak najmniej jest kłótnia, czy jest 165 czy 167, tak? Ale spora z nich, część to są portrety właśnie...
Właściciele tych dwóch mają inne zdanie.
Pewnie tak. Na pewno uważają, że to Hans Memling. No inną rzeczą jest na przykład, że później Lubeka, czyli miasto tutaj nasze siostrzane, należące do Hansy, lider, ówczesny lider Hansy, zamawia u Hansa Memlinga ołtarz, no właściwie na podobną, wymiarowo na skalę nie, ale o takiej właśnie tematyce też, o tematyce religijnej. I że tam też jest dyskusja wśród historyków sztuki, czy to na ile to do końca malował Hans Memling, na ile to już jego uczniowie.
No dobrze, ale to w takim razie, ja zadam to takie trudne pytanie, to w takim razie na przykład ci Bremeńczycy, to oni mówili w ten sposób, no mamy trochę kasy do wydania, chcielibyśmy się popisać, w związku z tym zamówmy...
Lubeka, to byli Lubeczanie.
Lubeczanie. To zamówmy jakieś dzieło sztuki w Brugi, u Memlinga, czy po prostu w Niderlandach jako pewnym miejscu, z którego wypada posiadać dzieło sztuki?
Jako pewne miejsce, z którego wypada. I jeszcze to, że Lubeczanie tam siedzą w kantorze, są w kantorze i po prostu wiedzą, że na topie jest ktoś taki jak Hans Memling.
Ale poczucie, że jest na topie.
I poczucie, że, znaczy, że po prostu...
Że wypada mieć takie dzieło sztuki.
Znaczy nie, no może nie wypada, że chcemy mieć... Tak, no po części mogę się zgodzić, dobra. Bo to jest bardziej skomplikowane, ale że po części wypada mieć jakieś takie dzieło
sztuki.
Nie, bo
chciałem spytać o te kanały kulturowe ówczesnego świata. Znaczy, na ile po pierwsze ludzie znali tę Europę? Znaczy, na ile to było tak, że elity na przykład północnych Włoch miały pojęcie, co dzieje się w Niderlandach, a już nie mówiąc o tym, czy miały pojęcie, co dzieje się w takim mieście jak Gdańsk.
No pamiętajmy z kolei o tym, że w Gdańsku bardzo długo, dużo czasu minęło, właściwie do XIX wieku.
Nim skumaliśmy, co mamy.
Znaczy wiedzieliśmy, że, znaczy inaczej, wiedzieliśmy, że to, co mamy jest cenne, bo choćby ta historia z Piotrem I, kiedy jeszcze nie wiedziano, że to malował Hans Memling, ale wiedziano, że to jest coś cennego i ważnego i kiedy Rada Miasta Gdańska odmówiła carowi Piotrowi I daru pod tytułem właśnie Sąd Ostateczny. Czyli oni wiedzieli, że to jest cenne, natomiast mieli różne hipotezy, kto to malował. Niewątpliwie to otwieramy kolejny wątek, w jaki sposób były później rozpoznawane, dochodziło do atrybuowania dzieł sztuki. To jest oczywiście XIX wiek, rozwój kontaktów międzynarodowych, no przede wszystkim fotografii, kiedy można było zrobić...
No dobrze, ale to w takim razie ja wrócę do tego schyłku XV wieku. To było tak, że po prostu na przykład uważano, że to z Burgundii jest piękniejsze niż i bardziej dostojne i bardziej adekwatne do tego, co jest w tej chwili modne i trendy i tak dalej, i tak dalej? Jak to na to patrzono?
Nie. To troszeczkę patrzono w ten sposób. To też tak, że jakie mamy kontakty, z kim mamy kontakty i kogo lubimy, u kogo możemy zamówić, gdzie mamy jakieś zaufanie, że wydamy te pieniądze, a ten rzemieślnik, bo ten artysta, który maluje, jest jeszcze wówczas należy do cechu rzemieślników, to my dzisiaj patrzymy z takiej perspektywy...
Czyli mówiąc też, ważnym było też możliwość bezpiecznego zamówienia dzieła sztuki w
pewności,
okolicznościach całkowicie
tak,
pod kontrolą.
I jeszcze jedną rzecz, że jakby ten artysta, o którego zamówimy to, co zamówimy, będzie wiedział, rozumiał, o co nam jeszcze chodzi, na ile namaluje nas tak, jak my będziemy tego chcieli, na ile będziemy mogli mieć jakiś wpływ na to, bo to też się splatały.
No tak, no ale jeśli okazuje się, że ten ołtarz Memlinga pasował w tych Włoszech co do milimetra, no to najlepiej pokazuje, jak bardzo, mówiąc ten krócej, zamawiano dzieła sztuki pod potrzeby.
To też było przedmiotem naszej dyskusji i powiedziałabym pewnego sporu. Na ile wpływ na to, co malowano, miał sam artysta i on wiedział, że na przykład sąd ostateczny
i że potrzebuje 10 centymetrów tak, obrazu więcej.
No właśnie. A na ile właśnie patroni, bo tak, tak ich nazywamy, czyli ci, którzy, no dzisiaj nazywamy ich mecenasami, ale na ile oni mieli wpływ, no na pewno mieli dość decydujący, no bo jeżeli oni płacili, to i wymagali. Nie chcieli byle czego i nie chcieli, żeby im coś nie pasowało. To chyba nie wyobrażamy sobie, że ktoś przywozi ten ołtarz i on nagle, nie wiem, jest za duży i nie pasuje tam do stawienia i trzeba coś z nim robić. Nie, nie, to wszystko było, to wszystko musiało być dograne, natomiast no niestety, albo stety, bo to daje nam szansę na kolejne hipotezy i kolejne badania. Nie wszystko jest powiedziane w źródłach pisanych i nie wszystkie odpowiedzi mamy pytania, natomiast niewątpliwie ta konferencja pokazała jeszcze jedno, że musimy dalej drążyć wątek rodziny Portirianich, to jest zdecydowanie, znaczy to jest ta kwestia, czy ta postać tego nagiego mężczyzny, która jest na tej wadze przeważającej dobre uczynki, czy to jest jego portret, już dzisiaj właściwie po tej trzydniowej konferencji bardzo mocno wątpię w to, bo tam wchodzą w grę przemalowania, ten wątek już był podniesiony, ale to jeszcze mocniej wybrzmiało, to po pierwsze. Ale i tak ta rodzina Portirianich jest bardzo ważna i jeszcze jeden wątek podniesiony przez jednego z uczestników, przez Noa Jerrance z Brugi, z archiwum w Brugi, zajmującego się rodziną Anselmo Adornes. Ja gdzieś tam też to w swoich badaniach wspominałam o Anselmie Adornes. On odwiedził Gdańsk, on był w Gdańsku przejazdem, ale właśnie to był większy kontekst, krucjata antyturecka i tak dalej, i tak dalej. I on miał odwiedzić również króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka i domagać się jeszcze raz zwrotu za złupione dobra z tej galery. Ale ten wątek Anselmo Adornosa też jest bardzo istotny, bo to też nie była postać tuzinkowa. On później jest rycerzem Grobu Świętego, jest po prostu bardzo zamożnym Włochem, fundatorem prywatnego kościoła w Brugi pod wezwaniem Grobu Chrystusa w Jerozolimie, tak zwana Kaplica Jerozolimska. I co ważne, później ta jego 16 dzieci, i to też jeden właśnie z referentów pokazał, 16 dzieci, która doszła do lat sprawnych, wszystkie te dzieci za chrzestnych rodziców, miało po kilku chrzestnych ojców i kilka chrzestnych matek i to wszystko były związki rodzin prominentnych rodzin brugijsko-burgundzko-włoskich. Więc to też pokazuje jakby kontekst całej sprawy i całej tej twórczości Memlinga. Także jest jeszcze mnóstwo bardzo interesujących wątków przed nami.
Ale czy to oznacza, że właśnie tak jak powiedziałem o tych dwóch obszarach przodujących cywilizacyjnie, to też to przodowanie cywilizacyjne było no właśnie czymś takim, co oznacza zwrotne sygnały, pewną wspólnotę funkcjonowania, regularną wymianę idei, myśli, osób, pieniędzy, zdarzeń i różnych rzeczy. Czyli mówiąc najkrócej, temperatura kontaktów północnych Włoch i Burgundii jest po prostu bardzo wysoka i to nie przypomina nam tego, co często kojarzymy z tą epoką, na przykład na wschodzie Europy, gdzie mamy taką świadomość, że koniem albo wozem przemieszczano się przez parę tygodni i dopiero docierano do jakiegoś miejsca i tam jakaś historia była opowiadana trochę legendarnie i czasami dopiero po jakimś czasie okazywało się, że to jest najświeższe doniesienie przychodzące ze świata po kilku miesiącach.
Zdecydowanie tak. Tu może tylko taki przykład, że akcja Paula Benkego to jest 27 kwietnia. 27 kwietnia Paul Beneke atakuje dwie galery. Ta mniejsza, Święty Jerzy, ucieka do Southampton i jest już w tym porcie 29 kwietnia i już 29 kwietnia Włosi z pokładu tej mniejszej galery wysyłają umyślnego do Londynu, żeby poinformował tamtejszy oddział Banku Medyceuszy, co się stało. I już z 30 na 31 kwietnia Tak, jest 31 dni czy 30 w kwietniu. W każdym razie, w kilka dni później już jest informacja w Londynie i już za chwilę jest informowany papież i za chwilę również 15 maja bodaj już jest to przedmiotem właśnie dyskusji na dworze Karola Śmiałego. Więc jak na średniowiecze, koniec średniowiecza, to wszystko dzieje się bardzo szybko. Natomiast chciałabym jeszcze bardzo mocno podkreślić jedną rzecz, że cała ta akcja Paula Wenckego wciągnęła również Gdańsk, który zawsze był bardzo aktywny międzynarodowo, ale jednak to tym przedmiotem jego aktywności była przede wszystkim Hansa. Że to nas jakby kulturowo, myślę tu o Gdańsku, ale do dzisiaj dlatego też dzięki tej akcji jesteśmy wciągnięci w całą tą międzynarodową ówczesną historię. Stajemy się częścią, Gdańsk staje się częścią zaistnienia. Tak, nawet jeżeli byśmy dzisiaj, bo to też było przedmiotem dyskusji w tym ostatnim, zwłaszcza referacie pana profesora Kamila Zaldera z Wydziału Naszego Prawa, o restytucjach, o odzyskaniach, o tym, czy to była zła akcja, czy dobra akcja.
I czy Włochom musimy oddać?
Czy Włochom musimy oddać? No na szczęście nie. Brugia się stwierdziła, że może im, bo oni zapłacili później część odszkodowania tym włoskim rodzinom. Natomiast to nas rzeczywiście, no dlaczego ta konferencja mogła się przyciągnąć tylu badaczy z Europy?
Pół tysiąca lat później dzięki temu jesteśmy w głównym nurcie europejskiej myśli.
Możemy przekornie powiedzieć, że tak. Tak, i rzeczywiście jesteśmy też, no jeżeli weźmiemy chociażby pracę wszystkich tych osób, które tu przyjechały do nas, do Gdańska, już no... Choćby pani profesor Pauli Natal, która w 2004 roku opublikowała taką książkę o tak zwanych flandryjskich prymitywach, właśnie pokazując ich kontekst związków włoskich, to tam na tę jedną stronę jesteśmy wspomniani, że ten ołtarz trafił do Gdańska, że był taki Paul Benneke, że w ogóle był taki, że był taki Gdańsk.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tych związków. To powiedzieliśmy sobie, że jest ta, są te północne Włochy, jest ta Brugia z szerokim właśnie tym burgundsko-brabansko-niderlandzkim otoczeniem, którym także jest ta wysoka temperatura. Są dwory we Francji, są dwory w Londynie. Jest tam także ten gospodarczy związek. Jest w tym czasie Hansa, która jest tą ligą tych miast, nie tylko nadmorskich, ale których, w których właśnie też skupia się ta wymiana finansowa, ale też i kulturowa, i cywilizacyjna. I co jest z tą resztą Europy? Znaczy, czy istnieje jakieś bardzo głębokie rozejście się pomiędzy tym obszarem, o którym żeśmy powiedzieli, czy też to dzięki temu wiemy też więcej o całym ówczesnym świecie? Czy powinniśmy mieć taką świadomość, że jak sobie rozmawiamy tutaj o tych wybitnych dziełach sztuki, o tych najbogatszych ludziach, o najwybitniejszych twórcach, to był po prostu raczej wyjątek od reguły tego ówczesnego świata?
Znaczy, nie. Myślę, że to jest tak, że to są też takie pewne centra kulturowe, gdzie bije to takie ówczesne serce Europy. Natomiast jakby to przez epokę Jagiellonów te nasze zainteresowania, jakby punkt ciężkości leży gdzie indziej, leży w tej Europie centralnej. No to też są, to mówimy też o zupełnie innych pieniądzach.
No też innych gustach kulturowych na przykład. Czyli
no,
raczej się wzorujemy na tym, co jest w Pradze czy w Wiedniu, niż na tym, co
mamy,
jest gdzie
Ale
indziej.
Też mamy naszego właśnie Kalimacha, który jest przecież na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka. I później wspomniałam o tym Anselmo Adornusie, czyli takim właśnie jakby
ambasadorze kultury przechodzącym kultury. Właśnie
I
na cały ten obszar.
I zresztą później jest taki rodzaj plotek i tak dalej, że ktoś nie dopuszcza przez swoją intrygę, ktoś nie dopuszcza Anselmo Adornusa do króla polskiego, do Kazimierza Jagiellończyka. On nie zostaje przyjęty na audiencji, więc to też jest jeszcze ciekawy
wątek. A czy to, co gdańszczanie mieli swojego agenta na dworze?
Nie wiem, czy gdańszczanie, czy to po prostu Kalimach, czy ktokolwiek inny, ale taki list powstał mówiący o tym, że niestety nie udało się do... To też jest kwestia... To są lata 70., to jest zupełnie inny punkt zainteresowania króla Kazimierza Jagiellończyka. To też jest z kolei, wracam do różnych konferencji naszych jagiellońskich i dyskusji dokładnie z zeszłego roku, naszego kongresu mediewistycznego, który tym razem odbył się w Katowicach, gdzie myśmy też rozmawiali o sztuce Jagiellonów, o tym, że no dlaczego nie mamy żadnych portretów. To nie jest wszystko, nie możemy wszystkiego zrzucać na II wojnę światową, że to było i zaginęło. No tego po prostu nie było. Nie było, czy nie było takiej potrzeby, czy nie było takiej świadomości. Ja bym powiedziała, że może potrzeba była, natomiast nie było odpowiednich właśnie związków, może jeszcze artystycznych, albo przede wszystkim pieniędzy. Bo z jednej strony powiedziałam, że to nie było takie drogie, a tu potrzeba wydatków była na coś
innego. Czyli jeśli jakąś pannę z rodu Jagiellonów chciano ożenić gdzieś tam, to z Wiednia czy z Pragi wysyłano artystę, żeby namalował pannę, a w drugą stronę nie było tego zwrotu.
Znaczy nawet właśnie nie wiem, bo ten portret, ta pierwsza taka panna, która jest namalowana, to jest oczywiście Jadwiga Jagiellonka, córka Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. I co? I jej portret jest portretem późniejszym. To tam ją namalowano, no a właśnie. Nie wysłano. Czyli właściwie trochę można powiedzieć, że wybór panny był trochę
w ciemno.
Ale zresztą i kawalera, tak, bo to, ale to też było dość normalne. Natomiast później rzeczywiście szybciej tamte Jagiellonki były malowane, niż miały szansę być namalowane tu. To dopiero oczywiście dwór Zygmunta Starego, królowej Bony i no i
czyli
tych
Kraków
dzieci.
Nie przypominał w tym sensie Brugi, że było tam raczej tylko dwór. Jeśli już miasto, to miasto rzemieślniczo-handlowe, ale nie wielkie międzynarodowe korporacje biznesowo-finansowe i bez zaplecza artystycznego.
No my jesteśmy oczywiście, no tutaj pewnie mamy swoje początki swojego zaplecza artystycznego.
Ale raczej miejscowy twórca, który malował na rzecz kościoła czy klasztora.
No nie zapominajmy o artyście, którego jednak Jagiellonowie sprowadzają, Widz Tworz i te jego wpływy i oczywiście ołtarz i wspaniała rzeźba i też z tego jesteśmy bardzo dumni i to przecież jest sztuka bardzo wysokiej klasy. To pokazuje, że już te potrzeby są i te oczywiście kolejna sprawa, nagrobek Kazimierza Jagiellończyka, same te zamówienia funeralne związane z upamiętnieniem po śmierci, które bardzo były ważne. Więc to też już funkcjonuje.
Ale to jest raczej tak, jak mieliśmy tam północne Włochy i Burgundię, to tutaj mamy raczej Norymbergę
raczej
i Kraków.
Tak, raczej tak, ale też z kolei, gdybyśmy chcieli porównać Kraków do Brugi, no to choćby demograficznie my wiemy, że Brugia w tym czasie stanowi jedno z większych miast Europy, oczywiście nieporównywalne do Londynu czy do Paryża, ale jednak liczące 40-50 tysięcy mieszkańców. Natomiast Kraków to jest 10-12 tysięcy w tym czasie, więc to też pokazuje skalę i możliwości tych miast. Także nie, zdecydowanie, absolutnie bym nie powiedziała, że to jest jakaś prowincja i zupełnie...
Ale jest inaczej. Coś.
Ale jest inaczej. Jest, tak jak mówię, Widz Tworz, którego też no, te przecież dzieła są topowe i te jego prace no, dzisiaj należą do tego dziedzictwa europejskiego.
Choć mam wrażenie, że jakby jego twórczość z kolei jakby należy trochę do nieco wcześniejszego, w sensie takiego poczucia rozwoju sztuki okresu.
Czyli ja no to się... tu już bym moim koleżankom i kolegom historykom sztuki oddała. Myślę, że to jest...
Że to jest raczej szczyt sztuki średniowiecznej niż ten rodzący się północny renesans.
Zapewne tak.
No dobrze, ale to ciekawe. Ale to w takim razie jeszcze na sam koniec, jeśli mielibyśmy powiedzieć o tych kontekstach, które się rodzą, to mówiliśmy o tym włączeniu się Gdańska do tego świata dzięki tej całej historii. I to nie tylko jakby jednorazowo, ale że na długie lata, że to jest jakiś taki kapitał, który powodował, że paradoksalnie o tym Gdańsku mówiono. Czasami w myśl zasady dobrze czy źle, ale po nazwisku.
Tak, a jeszcze jest bardzo ciekawy właśnie ten kontekst, do którego myślę będziemy też wracać nie tylko w publikacji, bo oczywiście po konferencji musi być koniecznie publikacja, żeby to wszystko podsumować i przedyskutować. Ale myślę, że też jest bardzo istotny kontekst samej legendy i postaci Paula Benkego Raz, a dwa, losów ołtarza, i tu to myślę, że na następną konferencję koniecznie, bo to też jakby wynikało z dyskusji z tymi badaczkami i badaczami, którzy przyjechali, tak jak mówię, z całej Europy do nas, to dalszych losów ołtarza Hansa Memlinga, tego, co się z nim dzieje w czasach właśnie XVI, XVII, XVIII, XIX wieku, czyli mam tutaj na myśli również tę podróż do Luwru, powrót, bo to jest jeszcze masę, naprawdę dużo rzeczy, dużo nowych pytań, które powstały w czasie dyskusji.
Ale czy to oznacza, że jeśli mielibyśmy powiedzieć, to trochę można opowiedzieć nie tylko historię Gdańska, trochę historię ówczesnej Europy przez ten obraz?
Zdecydowanie tak, no bo na tym samym obrazie są ludzie, którzy należą do tego kontekstu europejskiego. To raz. Dwa, do tego, jaki kontekst miało zdobycie tego ołtarza. No to już jest historia europejska. A potem, jak ewentualnie powoli Europa przez swoich prominentnych przedstawicieli interesowała się tym obrazem. Znaczy zaczęła uważać jego wartość.
Za wspólne spuścizny.
Za jakąś wspólną spuścizny. I dzisiaj niewątpliwie to, że z jednej strony to też jak Uniwersytet Gdański dzisiaj włączył się w tą dyskusję międzynarodową dotyczącą Hansa Memlinga. To też pokazuje nasze wspólne miejsce gdzieś tej europejskiej albo światowej nawet, powiedziałabym, dziedzictwie kulturowym.
A czy pani zdaniem w takim razie już na sam koniec to dzieło potrzebuje jeszcze więcej nagłośnienia, bo sama pani powiedziała, że nawet naukowcy zajmujący się tą memlingologią, niektórzy byli pierwszy raz w Gdańsku. Czy nie dowodzi tego, że trochę powinniśmy tego Memlinga i ten Gdańsk poprzez Memlinga rozsławić?
Zdecydowanie. Znaczy niektórzy, mam może takie usprawiedliwienie, niektórzy są jeszcze bardzo młodym wieku, więc dopiero
zaczynają podróżować
i to są jakieś ich pierwsze. Więc świetnie, oni już są wciągnięci i już będą naszymi takimi ambasadorami, mam nadzieję, i ambasadorkami. Natomiast jest też ważna kwestia naszej lokalnej edukacji. To, co też jako centrum zaczynamy powolutku robić, czyli takie pielgrzymowanie od szkoły do szkoły, od liceum do liceum w Gdańsku, i mam nadzieję, wyjdziemy też poza te kręgi. Mi się tak marzy też, żeby taką po prostu grupę edukacyjną stworzyć, i to gdzieś tam też mam w głowie, żebyśmy edukowali też nasze osoby, bo tak jak ja rozmawiałam z księdzem prałatem z kościoła Świętej Marii Panny, gdzie jest kopia, to bardzo dużo osób, które odwiedza z Polski odwiedza ten kościół mariacki, jest przekonana, że to tam wisi oryginał. Więc tu jest bardzo dużo też, powiedziałabym, nie tylko z jednej strony tak, rozławiajmy Gdańsk międzynarodowo i po to są właśnie tego typu konferencje, a z drugiej strony taka organicznikowska praca u podstaw edukacji lokalnej.
No tak, no ale ja nie kryję, że jak kiedyś w Muzeum Narodowym właśnie przechadzałem się tam, to czasami widzę tam takie scenki, jak ci młodzi ludzie siedzą tam na podłodze przed tym memlingiem i tam
to
im coś opowiadają. Tak. I to jest tak, fajne, to jest takie sympatyczne, właśnie tym bardziej, że jest to takie poczucie, że trochę na luzie jest, że to jest trochę dla młodych ludzi. Marzyłoby mi się, żeby kiedyś to było tak, że no nie wiem, czy 165, czy 167, ale powiedzmy, że duża część spośród na przykład dzieł Memlinga znalazłoby się na specjalnej wystawie, która odbyłaby się w Gdańsku i która by była takim zwornikiem, na który by przyjeżdżali ludzie z całej Europy, tak jak na Wermerowską wystawę w tej chwili do Rijks Muzeum.
Ja powiem w ten sposób. Marzenia się...
Marzmy, bo się spełniają.
Mają się spełniają. Ja marzyłam o takiej konferencji, żeby ściągnąć te osoby, które się zajmują obecnie memlingiem, czyli choćby właśnie profesora Borcharta, czyli właśnie Paulę Natal, innych tu wymienionych
programów.
I się udało. Więc trzeba marzyć. To może nie będzie od razu, natomiast marzenia trzeba mieć koniecznie.
No dobrze, bardzo dziękuję jeszcze raz. Moim gościem była profesor Beata Morzejko, która miała marzenie i już je spełniła, ale myślę, że ma jeszcze kilka marzeń, więc wszystko przed nami. Przypomnę, dyrektor Centrum Memlingowskiego Uniwersytetu Gdańskiego i profesor tej uczelni, więc jakby to powiedzieć, trzyma rękę na pulsie spraw memlingowskich, jeśli chodzi o Gdańsk. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ci, którzy nie byli na konferencji, to niech trochę żałują, ale materiały z tej konferencji już niedługo do Państwa wglądu, jeśli Państwa będą interesowały, a wniosków myślę, że starczy nam na niejedne spotkanie w naszym radiu i będziemy jeszcze do tych rozmów wracać. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję również.
Dobranoc Państwu.
Dobranoc.